Mamy kolejną niedzielę Adwentu, ale jak już mówiłem, nasz kalendarz liturgiczny i kalendarz czytań biblijnych jakoś się nie schodzą nam, więc nie jesteśmy w temacie Adwentu, ale cały czas o Panu Jezusie mówimy, żeby nie było wątpliwości. Więc jakby generalnie w temacie jesteśmy, tylko nie w tym momencie akurat może co trzeba. Więc 12 rozdział Ewangelii Mateusza. Dzisiaj przeczytamy sobie od pierwszego wersetu do wersetu 21. W tym czasie, a był to szabat, Jezus przechodził między łanami zbóż. Jego uczniowie głodni zrywali po drodze kłosy i jedli wyłuskane z nich ziarno. Widząc to, faryzeusze zarzucili Jezusowi: Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. A czy nie czytaliście o tym, odpowiedział im Jezus, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on sam i jego towarzysze? O tym, jak weszli do domu Bożego i zjedli chleb obecności, który nie wolno było spożywać ani jemu, ani jego towarzyszom, a tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu w świątyni kapłani łamią szabat i są niewinni? Mówię wam, w tym przypadku chodzi o coś więcej niż o świątynię. Gdybyście rozumieli, co znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Wiedzcie, że Panem szabatu jest Syn Człowieczy. Po odejściu stamtąd Jezus udał się do ich synagogi. Był tam akurat człowiek cierpiący na bezwład ręki, a ponieważ szukano powodu do potępienia Jezusa, postawiono mu pytanie: czy wolno w szabat uzdrawiać? Gdyby ktoś z was miał jedną owcę, odpowiedział Jezus, i ta w szabat wpadłaby mu do jakiegoś dołu, czy nie próbowałby jej wyciągnąć? A przecież człowiek znaczy więcej niż owca. Dlatego wolno w szabat czynić dobrze. Następnie zwrócił się do chorego: wyciągnij rękę przed siebie, i on wyciągnął. Odzyskał taką samą władzę w tej ręce, jak i w drugiej. Faryzeusze natomiast wyszli i udali się na naradę, aby ustalić, w jaki sposób doprowadzić do śmierci Jezusa. Jezus przejrzał te plany i oddalił się stamtąd. Poszły za nim wielkie tłumy, a on uzdrowił wśród nich wszystkich chorych. Nakazywał im jednak, by nie czynili wokół niego rozgłosu. W ten sposób wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, mój ukochany, źródło radości mej duszy. Złożę na nim mojego ducha i on ogłosi narodom sprawiedliwe prawa. Nie będzie toczył sporów i nie będzie krzyczał. Nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie i tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. W jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. Także mamy taki fragment, w zasadzie dwie historie związane ze sobą wspólnym tematem, którym jest szabat, czyli sobota, tak? Ostatni dzień w tygodniu. I widzimy, że Jezus, czy uczniowie, najpierw Jezus z uczniami, potem sam Jezus postępuje niestandardowo w szabat, tak? Wiemy, że w szabat raczej nie wolno było pracować. Zaraz sobie jeszcze więcej o tym powiemy. Natomiast Jezus wydaje się nie zwracać uwagi na pewne szczegóły. No oczywiście nie wykonuje jakiejś wielkiej pracy, ale przechodząc w szabat zrywa kłosy i jego uczniowie zjadają je idąc, co oczywiście jest zgodne z prawem, bo w prawie można było zerwać kłosy czy owoce z każdego w zasadzie drzewa, jakie się napotkało. Nie było czegoś, nie było takiej własności jak dzisiaj, że komuś za płot rękę wyciągniesz, to kijem po ręku możesz dostać. W prawie było powiedziane tak, że dopóki człowiek zrywa po to, żeby zjeść tu i teraz, to ma prawo zerwać sobie z każdego ogródka, z każdego ogrodu, jaki jest. Jak zaczyna pchać do kieszeni, to wtedy już było za daleko, tak? Wtedy można było wziąć kija i go odłupać. Natomiast po to, żeby zjeść sobie na miejscu, każdy miał prawo w każdym miejscu w zasadzie zerwać sobie coś. No ale było to w szabat. I widzimy tutaj, jest to też taki przełomowy punkt, kiedy ci wrogowie Jezusa, faryzeusze, przechodzą od takiego przyglądania się Mu i sprawdzania, co On tam właściwie mówi i o co Mu właściwie chodzi, przechodzą do takiego punktu, gdzie czytamy w 14 wersecie, że udali się na naradę, aby ustalić, w jaki sposób Go zabić. Czyli Następuje też jakaś taki przełom w myśleniu tych ludzi, którzy byli przeciwni Jezusowi. I od takiej być może ostrożności i początków wrogości przechodzą do już takiego konkretnego, zdecydowanego sprzeciwu temu, co robi Jezus. I same historie są dosyć proste, tak? Nie ma tutaj nic szczególnego. Jezus nawiązuje do pewnych starotestamentowych opowiadań o Dawidzie, który uciekając przed Saulem też przyszedł do świątyni, ponieważ nie było nic innego do jedzenia, zabrał chleby, których nie wolno było dotykać nikomu poza lewitami i kapłanami. Jezus mówi, że no, czytacie o tym i to was nie obraża, a to, że my wzięliśmy jako głodni z pola, jest dla was obrazą, tak? I cytuję im pewne właśnie takie historie czy wyjątki z prawa. Dlaczego to było ważne? Dlatego dzisiaj też trochę więcej o tym szabacie sobie powiemy. To nie jest temat, który jest jakiś taki strasznie kontrowersyjny w obecnych czasach, chociaż były takie czasy, że był bardziej i wiecie, są różne kościoły, które koncentrują się na sobocie. Są, u nas najbardziej znani są oczywiście adwentyści dnia siódmego, ale na świecie są jeszcze baptyści dnia siódmego, są zielonoświątkowcy dnia siódmego. W Polsce ich za bardzo chyba nie ma, ale w różnych innych miejscach na świecie są takie kościoły, które właśnie uważają, że sobota powinna być tym świętym dniem. I tak jak mówię, wśród nas dzisiaj to nie wzbudza wielkich kontrowersji, chyba że ktoś ma kontakt właśnie z adwentystami i czasami z nimi rozmawia, ale czasami wzbudza. Ja spotkałem niedawno takiego człowieka, który właśnie chodził do kościoła chyba zielonoświątkowego i tak właśnie mówił, że no wszystko mi się tam podoba, oprócz jednego, ta sobota, bo chyba swój kościół muszę założyć. Tam wszystko będzie tak jak w kościele zielonoświątkowym, tylko w sobotę będziemy świętować tą sobotę. Także może się zdarzyć, że ktoś się trafi. Dlatego sobie o tym dzisiaj trochę więcej powiemy. W zasadzie sobota właśnie jest to też taki dobry przykład, żeby zilustrować to, że czasami trzeba przeczytać w Biblii więcej niż tylko same słowa. Dlatego, że ja osobiście uważam, że takie przywiązywanie się do soboty jest takim dosłownym czytaniem pewnych fragmentów, podczas gdy czytając te pewne fragmenty nie rozumie się całości idei, która stoi za tym, co jest napisane. A to jest często ważne. Trzeba rozumieć całokształt, a nie tylko pewne słowa, żeby czasami zrozumieć, jaki to ma sens. Więc w czasach Jezusa Żydów od reszty świata, że tak powiem, oddzielały takie trzy główne rzeczy. Różniły ich. No, oprócz tego, że wierzyli w jednego Boga, to wyrażało się głównie w takich właśnie trzech rzeczach. Po pierwsze w obrzezaniu, tak? Oni się obrzezywali swoich męskich potomków. Po drugie zachowywali pewne zasady dotyczące jedzenia. Nie jedli wszystkiego, tylko pewne rzeczy były czyste, nieczyste. I też to pochodziło ze Starego Testamentu. I po trzecie świętowali sobotę. W sobotę nie wolno było nic robić. I te trzy rzeczy były takimi głównymi znakami, które odróżniały Żydów, czyli Boży naród, od całej reszty świata. I w zasadzie ich problem polegał na tym, że wzięli te trzy znaki zbyt daleko. Dlatego, że po pierwsze właśnie no z obrzezywaniem zbyt daleko to trudno to wziąć, prawda, jakoś to szczególnie zrobić. Chociaż Paweł mówił o takich, co mają przesadę w obrzezywaniu, wykazywali. Nie będziemy próbować wnikać, co mieli na myśli. Ale z tymi prawami czystości i nieczystości oni doszli do momentu już w czasach Jezusa, kiedy w zasadzie z poganami nie chcieli mieć nic wspólnego. Nie mogli siedzieć razem z nimi za bardzo, już jeść razem z nimi nie próbowali, bo a nóż tam jest coś nieczyste, coś nie takie jak trzeba i w zasadzie oddzielali się zupełnie od pogan i wiemy to na przykład w Dziejach Apostolskich. Piotr, kiedy idzie do Korneliusza, mówi: w zasadzie to mnie nie powinno tu być nawet, tak? Bo ty jesteś poganinem, a ja jestem Żydem i w zasadzie nie powinienem wchodzić nawet do twojego domu, żeby się nie zanieczyścić, tak? Więc zostało to, te prawa tego, co czyste, nieczyste, zostały posunięte do takiego momentu, gdzie w ogóle nie wolno było stykać się z poganami. No, jeśli chodzi o szabat, właśnie oni poszli w kierunku, że rozważania tego, co można w szabat, a co nie można, tak? I okazywało się, że niczego nie można. Ja mam parę takich bardziej współczesnych może przykładów niż z czasów Pana Jezusa, ale jakby Żydom to zostało. Pamiętam, że kiedyś czytałem taką książkę właśnie takiego żydowskiego pisarza i on tam opisywał, że u nich rabin na przykład nauczał, że w szabat nie wolno sikać zimą po śniegu, bo to wygląda jak oranie pola i jest surowo zabronione w sobotę. Więc każdy inny dzień, jakby ktoś miał ochotę zrobić siku na śniegu, to proszę bardzo, a w sobotę nie, bo to praca, tak? Miałem takiego znajomego, który opowiadał, że wynajmował się w sobotę do zapalania światła w synagodze, bo nie wolno nawet tego przełącznika włączyć, prądu, bo no, praca się wykonuje. Więc on tak sobie dorabiał, że w soboty przychodził do synagogi i po prostu był tym poganinem, który tam siedział, im światła włączał i wyłączał, bo oni nie mogli ich dotknąć. Także, no, jak można większą przesadę wymyślić, to przypuszczam, że już została przez nich wymyślona i gdzieś tam funkcjonuje. My po prostu o tym nie wiemy, ale pokazuje to też, jak bardzo ważne były te elementy dla nich tak jak mówię, trochę anachroniczne są te moje przykłady, ale pokazują, jak daleko można posunąć swoje myślenie. Więc Jezus zaburza ten ich sposób myślenia. I spójrzmy na to, czym była ta sobota, pokrótce oczywiście w Biblii. O co w tym wszystkim chodziło i dlaczego Jezus robił właśnie to, co robił. Więc pierwsza wzmianka o sobocie jest gdzie w Biblii? Tak, żebyście się przebudzili szybko. W historii o stworzeniu świata, tak? Czytamy, że Pan Bóg przez 6 dni tworzył, organizował świat, a 7 dnia odpoczął, tak? I w zasadzie później w całej Księdze Rodzaju nie ma za bardzo mowy o sobocie. I sobota powraca dopiero w Księdze Wyjścia jako coś związane z wyjściem z Egiptu, jako coś związane z wyzwoleniem z niewoli. I jeżeli popatrzymy właśnie na tą Księgę Rodzaju, to musimy sobie powiedzieć, że no, trzeba właściwie popatrzeć na to, co tam się wydarzyło. Bo czy Pan Bóg potrzebował odpocząć? Czy Pan Bóg się tak zmęczył tym, co robił, że po prostu zasapał się cały i musiał sobie przysiąść na chwilę, żeby odpocząć od tego, co miało miejsce? No nie, no Pan Bóg się nie męczy, tak? Pan Bóg się nie męczy i ilu by światów nie stworzył, i wszechświatów, i miliardów gwiazd, i planet, i wszystkiego, o czym moglibyśmy myśleć, to na pewno nie zmęczyłoby go to tak, żeby musiał odpocząć. Co się więc jakby działo tak naprawdę? O co chodziło w tym jego odpocznięciu? Więc można się zgodzić, można się jakby nie zgodzić, ale bardzo prawdopodobnym jest, że to, co tam się, ten, w ogóle ten opis stworzenia świata, on przypomina, czy odzwierciedla to, jak starożytne narody budowały swoje świątynie. Tak? Budowały swoje świątynie i świątynie były budowane w takiej sekwencji właśnie sześcioetapowej. Było 6 etapów budowania świątyń. I to, co mówi Księga Rodzaju, to mówi nam o tym, że Bóg również buduje swoją świątynię i cały świat jest jego świątynią. Cały ten fizyczny świat jest jego świątynią. W jednym z ostatnim etapem budowania świątyni było wstawienie tam posągu danego bóstwa, tak? I czytamy w Księdze Rodzaju, że to, co Pan Bóg zrobił, to również w swojej świątyni umieścił swoją podobiznę, swój obraz i podobieństwo. I oczywiście tym obrazem i podobieństwem nie był jakiś tam wycięty z drewna czy z kamienia posąg, ale uformowany z gliny i człowiek, w którego zostało tchnięte ten powiew życia. Tak? Człowiek stał się tym obrazem Boga w jego świątyni. I to, co się działo na koniec takiej każdej budowy świątyni, to było to, że kiedy już tam umieszczono ten posąg Boga, i w przypadku Księgi Rodzaju autor tej księgi właśnie mówi o tym, że tym posągiem jest człowiek, czy tym obrazem jest człowiek, że świątynią jest cały świat, to bóstwo zasiadało, czy spoczywało, żeby zacząć rządzić, tak? Świątynia była dla każdego narodu takim centrum zarządzania. Wszyscy starożytni twierdzili, że bogowie zarządzają im światem, oni wypełniają tylko to, co ten ich dany Bóg im tam polecił wypełnić, i takim centrum zarządzania tego danego narodu z ich Bogiem była świątynia tego właśnie ich Boga, tak? Ich Bóg zarządzał z tej świątyni. I można powiedzieć, że to samo ma na myśli autor Księgi Rodzaju, że Bóg spoczął, zakończył w tym momencie swoje dzieło i spoczął po to, żeby cieszyć się nim, żeby zarządzać tym, co stworzył, tak? Tym, co stało przed nim. Stwierdził, że to jest doskonałe i teraz może z jakby tego swojego z nieba, tak mówiąc, spojrzeć i nasycić się, ucieszyć się tym rezultatem tego, co uczynił. Także nie był to odpoczynek w sensie fizycznym, ale było to raczej związane z uczuciem spełnienia, doskonałości, radości z tego, co zostało zrobione, i takiej przerwy dla refleksji, zanim ta praca będzie wykonywana dalej. Takie rozumienie tego tekstu pomaga nam też zrozumieć to, że Bóg nie odpoczął i nie wycofał się z tego świata, który stworzył, tak? Nie położył się i powiedział: dobra, to ja tu... Wiecie, oświecenie przyniosło nam takie zrozumienie świata, że my tu... Bóg stworzył pewne naturalne prawa i świat kręci się jak zegarek nakręcony według swoich praw. Nam dał tutaj, żebyśmy jakąś tam władzę, jaką ludziom, a sam gdzieś tam wycofał się obserwuje z pewnej odległości to, co się dzieje. Ale to nie jest biblijny obraz tego, jaki jest Bóg. Biblijny obraz Boga jest taki, że Bóg jest aktywnie zaangażowany w ten świat. Jest aktywnie zaangażowany w codzienne życie i funkcjonowanie tego świata. Świat nie jest pozostawiony. To jest nasza taka naukowa fikcja, że rzeczy toczą się właśnie z góry ustalonymi zasadami. One się jakby toczą, my to odkrywamy, nauka to odkrywa, ale cały czas nie jest to coś niezależnego od Boga. Więc ten dzień odpoczynku, ten szabat, był właśnie takim symbolem refleksji, radości z Bożego działania, nasycenia się tym, co Bóg uczynił. I oczywiście nie możemy skupiać się tylko na dniu, bo wiemy, że w prawie to była pewna sekwencja. To był siódmy dzień, później to był siódmy rok, tak? Siódmy rok był zawsze rokiem sabatowym i w siódmy rok nie wolno było sadzić pól, nie wolno było, w zasadzie trzeba było dać ziemi odpocząć. I Izraelici mieli wtedy korzystać tylko z tego, co na dziko na tej ziemi wyrosło. I później była to sekwencja, że po siedem razy siedem lat był tak zwany rok jubileuszowy, czyli znowu rok, w którym w zasadzie miał być rokiem odpoczynku i uwolnienia. Wtedy uwalniano, tak, wszystkich niewolników w Izraelu, czy miano uwalniać. Wtedy wszelka sprzedana ziemia komuś innemu powracała do właściciela, dlatego że w Izraelu nie było takiego handlu ziemią jak u nas. Jak kupiłeś ziemię, to już miałeś na zawsze. Tylko Bóg rozdał ziemię każdemu klanowi, każdemu rodowi i ta ziemia należała do tego klanu i do tego rodu na wieki. I to, co można było zrobić, to sprzedać czy wypożyczyć tą ziemię maksimum na 49 lat komuś innemu. Czyli jak ktoś nie potrzebował ziemi, to zawierał umowę z kimś innym, że on w zasadzie sprzedawał plony tej ziemi, a nie samą ziemię. I maksimum można było ją kupić na 49 lat. Po 49 latach automatycznie wszystko wracało do, czy miało wracać do swoich właścicieli, bo do dzisiaj jakby nie wiemy, czy rzeczywiście ten system funkcjonował w Izraelu w takim sensie, że był wykonywany. Natomiast wiemy, że takie są zapisy Starego Testamentu prawa i tak to miało funkcjonować, ale niestety nie jesteśmy pewni, czy to funkcjonowało kiedykolwiek w takiej formie, czy nie. Ale była to pewna sekwencja, tak? Więc nie tylko siódmy dzień, ale siódmy rok i 50 rok, to wszystko było połączone w jedną całość i wskazywało o tym, że są to okresy, kiedy trzeba zaufać Bogu, kiedy trzeba pozostawić właśnie wszelką pracę, są to czasy uwolnienia. Szabat miał być, dlatego szabat powraca w temacie wyjścia z Egiptu, bo Bóg mówi, wy byliście niewolnikami, których ja uwolniłem, dlatego macie dawać odpoczynek swoim niewolnikom, swoim pracownikom, tym ludziom, którzy są, pracują dla was i dlatego macie przestrzegać tego szabatu. Izajasz mówi, Księga Izajasza mówi o szabatach, mówi, że była to możliwość czynienia sprawiedliwości, uczestniczenia w Bożym dziele. Tak, szabat, ten wolny dzień, dawał im możliwość włączenia się, zamiast zajmowania się pracą, dawał możliwość włączenia się w czynienie sprawiedliwości, czyli dbanie o wdowę, sierotę, o niewolnika, o tych wszystkich, którzy byli potrzebujący. Był symbolem zaufania, tak? Ten siódmy rok trzeba było odpuścić, usiąść w domu, nie dotykać ziemi i wierzyć w to, że Bóg postara się zabezpieczyć człowieka na ten siódmy rok znowu plonami, do których on nie przyłożył sam ręki, tak? Nie dotknął ziemi, a wyrosło tylko to, co Bóg pozwolił, żeby wyrosło i to miało. I Bóg obiecywał, że ten rok, ja się zatroszczę w tym roku szabatowym o was. Więc sam szabat był tym, na co Jezus zwraca uwagę w tym naszym fragmencie. Tak? Mówi, że gdybyście zrozumieli, siódmy werset mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary, to mielibyście inne nastawienie do sabatu. Ten szabat, sobota nie była tylko religijnym obowiązkiem, czy nie miała być religijnym obowiązkiem, nie miała być jakąś tradycją, którą trzeba było wypełniać, ale w swoim zamyśle w Starym Testamencie miało być szczególnym czasem oddzielonym do tego, żeby wziąć udział w tym, co czynił Bóg, żeby mieć chwilę refleksji, tak jak mówiliśmy tydzień temu, mieć chwilę refleksji nad tym, co Bóg czyni, mieć czas na to, żeby wziąć w tym udział i żeby tą refleksję właśnie mieć. Więc na to Jezus zwraca uwagę, mówi, wy zamieniliście to w pewnego rodzaju obowiązek, którego trzeba dotrzymywać, ale tak naprawdę nie chodzi w tym wszystkim o ofiarę, chodzi o miłosierdzie i Jezus mówi, Panem Szabatu jest Syn Człowieczy. I teraz przechodząc jakby do tego, czym jest szabat w Nowym Testamencie, musimy sobie powiedzieć, że Nowy Testament niewiele nam mówi o szabacie. Paweł nauczał bardzo dużo o obrzezaniu, trochę nauczał o jedzeniu, tak? Niewiele w liście do Koryntian, ale bardzo niewiele mówi o, czy w ogóle nie używa takiego sformułowania jak szabat. Jedyne, co Paweł mówi, to w kilku miejscach mówi, że jeden traktuje każdy dzień tak samo, a inny robi różnicę między dniem a dniem i w zasadzie niech każdy robi to, co uważa za słuszne. Ale nie mówi, że mówi o sabacie, tak? Prawdopodobnie ma też to na myśli. Być może miał na myśli też inne świąteczne dni. Więc Nowy Testament jakby oprócz Ewangelii i podejścia Jezusa do sabatu nie mówi nam wiele, co my z nim mamy robić. Nowy Testament mówi nam, że Kościół spotykał się pierwszego dnia po sabacie, po to, żeby łamać chleb. W Dzieje Apostolskie wiemy, że pierwszy dzień po sabacie to jest niedziela, tak? Pierwszy dzień tygodnia, niedziela i to był ten dzień, który pierwszy Kościół wybrał na to, żeby się spotykać. I teraz znowu musimy wrócić do tej koncepcji, że takim sabatem sabatów był ten rok jubileuszowy, ten 50. rok, kiedy wszyscy wychodzili na wolność, kiedy cała ziemia wracała do swoich właścicieli, kiedy trzeba było darować wszystkie długi. Jeżeli ktoś napożyczał od ciebie pieniędzy, to w 50. roku, roku jubileuszowym, nie miałeś prawa prosić o zwrot tych pieniędzy. One się automatycznie były anulowane, więc pewnie w 49 roku sporo różnych latało i próbowało napożyczać. Jakby byli tacy jak my, to pewnie by tak było. Nie wiem, jak było naprawdę, ale to był najlepszy czas na pożyczanie kasy. To był tuż przed tym rokiem jubileuszowym, bo trzeba było wszystkie te długi darować. I teraz, przechodząc do Nowego Testamentu i Jezusa, musimy sobie powiedzieć, że jedną z pierwszych rzeczy, którą Jezus zrobił w swojej służbie, i Mateusz o tym wyraźnie nie wspomina, wspomina o tym bardziej Łukasz, to jest ta historia, kiedy Jezus przychodzi do Nazaretu, wchodzi do synagogi, i to jest 4 rozdział Ewangelii Łukasza, jeden z pierwszych rozdziałów, i w dzień szabatu, tak? Pamiętacie ten werset? Przychodzi do synagogi, jest szabat, w szabat Żydzi się spotykali, żeby czytać Torę, czytać swoje święte pisma, Stary Testament dzisiaj dla nas, i dają mu zwój proroka Izajasza, tak? Dają mu akurat wypadł dzień, kiedy czytano proroka Izajasza, i zwyczajem było często to, że jakiś gość, ktoś, kto przyszedł, dostawał taki przywilej przeczytania w tym czasie. I Jezus otwiera ten zwój, to jest 4 rozdział, 17 werset i dalej, i czyta z proroka Izajasza właśnie z 61 rozdziału właśnie słowa takie: Duch Pana spoczywa nade mną, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności, rok jubileuszu, rok uwolnienia, tak? Niewolników, długów, ziemi, wszystkiego, rok. Czyli Jezus czyta fragment dotyczący tego sabatu sabatów, tak? Szabatu szabatów, czy jakkolwiek to mówić, soboty sobot, tego 50. roku. I kiedy przeczytał ten werset, to czytamy, że Żydzi oczekiwali od niego jakiegoś komentarza, i komentarzem, który Jezus im dał, to jest to, że właśnie dzisiaj wypełniły się te słowa. Że te słowa dotyczące tego jubileuszu, soboty, sobót, wypełniły się tu i teraz, i miał na myśli, że wypełniły się w jego osobie. To on sam stał się wypełnieniem, czy stał się takim ucieleśnioną sobotą, ucieleśnionym dniem odpoczynku, ucieleśnionym jubileuszem i rokiem wyzwolenia i darowania wszelkich długów. Kochani, Jezus był świątynią. Niejednokrotnie to mówił, że jest świątynią. Także równie dobrze i tak samo był sobotą. Stał się sobotą. Stał się świątynią, stał się sobotą. Świątynia i sobota to były dwie najważniejsze rzeczy znowu w żydowskiej religii. Świątynia wyznaczała taką bożą geografię, gdzie jest centrum świata. Była tym reprezentantem tego, że tam się objawia Bóg, stwórca nieba i ziemi, objawia się w Jerozolimie, w tej, a nie innej świątyni, i z tej świątyni oczywiście on tam nie przebywał, tylko Biblia mówi, że to rąbek mojej szaty jest w tym miejscu, ale świątynia była takim właśnie elementem, że tam objawia się Bóg, który stworzył ten świat, a sobota była czasem, w którym, takim świętym czasem, w którym Bóg się miał objawiać. I obiema tymi rzeczami stał się Jezus sam. On stał się świątynią, tak? On, jeszcze będziemy o tym czytać, mówił, kiedy oni mówili o świątyni, on mówił: zniszczycie to w 3 dni, a ja w 3 dni to odbuduję, tak? I mówił o sobie jako o świątyni, jako o miejscu, które napełnia Bóg, z którego Bóg rządzi światem. I o sobie mówił też właśnie, mówi, Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. Syn Człowieczy jest tym, który zarządza szabatem, zarządza sobotą. Jest wypełnieniem tej soboty. I można powiedzieć, i o tym mówi list do Hebrajczyków. Jeżeli nie będziemy teraz czytać tego, ale 3-4 rozdział listu do Hebrajczyków mówią o tym, że Jezus stał się właśnie, wprowadził nas do odpocznienia. Stał się naszym odpocznieniem, tą sobotą, odpoczynkiem. Więc sabat w Starym Testamencie, szabat, sobota miała wskazywać na Jezusa. Jak to ktoś powiedział, pod Pałacem Kultury nie trzeba stawiać znaku, że to Warszawa. Tak? My wszyscy wiemy, że to Warszawa. I wielu ludzi na świecie wie, że jak zobaczy Pałac Kultury, że to jest Warszawa. I tak samo, kiedy przyszedł Jezus, to te wszystkie znaki, które miały na Niego wskazywać, czytamy, że On stał się ich wypełnieniem. I nie musiał ich praktykować, tak? Skoro on sam był rzeczywistością, to nie musiał nosić, tak powiedzmy sobie, napisu jestem sobotą. Wszystkie znaki wypełniły się w jego osobie i w jego przyjściu. I to jest to, co Jezus ma na myśli. Wczoraj, w zeszłym tygodniu w kazaniu czytaliśmy tam właśnie też tekst, że Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, 28 werset 11 rozdziału, a ja wam zapewnię odpoczynek, ja wam zapewnię wytchnienie, ja wam zapewnię sobotę, ja wam dam tą prawdziwą sobotę. Więc sobotą dla Bożego ludu jest Jezus. Dla Bożego narodu jest Jezus. Kto jest Bożym narodem? I to jest pytanie, wiecie, z którym zmagają się autorzy Nowego Testamentu. Dlatego, że Nowy Testament, tak naprawdę my mu często zadajemy pytanie, kto jest zbawiony i idzie do nieba, ale nie na to pytanie Nowy Testament wprost nie odpowiada. Nowy Testament zmaga się z pytaniem, kto jest prawdziwym Bożym narodem? Kto jest prawdziwym Bożym narodem? I kolejny fragment, który czytamy po tych dwóch historiach o sobocie, od 15 rozdziału, czytamy o tym, że Jezus poszedł dalej, uzdrowił wszystkich chorych i nakazywał im jednak, by nie czynili wokół Niego rozgłosu. I Mateusz, autor Ewangelii, robi taką refleksję, tak, że w ten sposób wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. I cytuję tutaj fragment z Księgi Izajasza, 41 bodajże rozdziału. Mówi, oto mój sługa, którego wybrałem, mój ukochany, źródło radości mojej duszy, złożę na nim mojego ducha, on ogłosi narodom sprawiedliwe prawa, nie będzie toczył sporów, nie będzie krzyczał, nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu, trzciny nadłamanej nie dołamie, tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. W jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. I to, co jest ciekawe, że kiedy czyta się to w księdze Izajasza, to jasno i wyraźnie Izajasz mówi tam o Izraelu jako narodzie. Sługą Pana w Izajaszu jest Izrael, jest naród Boży. I do dzisiaj można, jakoś kiedyś trafiłem, jest taką stronę ciekawą znalazłem, tak. Są tacy Żydzi dla Jezusa, są tak zwani, a to byli Żydzi dla Izraela. Czyli coś jaka taka przeciwność, coś co zwalczało ideę Chrystusa jako Mesjasza. Czyli tacy Żydzi, że my jesteśmy Żydami i Chrystus nie był Mesjaszem i tak dalej. I tam były właśnie całe wykłady dotyczące Izajasza i pokazujące, jak to jest niemożliwe, żeby te teksty dotyczyły Chrystusa, one dotyczą Izraela jako narodu. I trzeba by się z nimi zgodzić. W księdze Izajasza teksty te, ten sługa Pana jest właśnie Izraelem, jest narodem. Ale to, co robią ewangeliści i to, co zrobił Jezus, kiedy otworzył ten zwój Izajasza, o którym mówiliśmy wcześniej w Łukaszu, to jest Jezus stał się nowym Izraelem. Tak? I o tym mówi Paweł też, że Bóg uczynił coś nowego i Bożym narodem nie jest już Izrael jako Izrael, ale Chrystus stał się Bożym narodem i wszyscy którzy przez wiarę wchodzą w Chrystusa, stają się Bożym narodem. Czy Żydzi, czy poganie, mówi Paweł w liście do Rzymian. Nie ma już znaczenia. Nie ma już znaczenia, czy jesteś Żydem, czy jesteś poganinem, czy jesteś Polakiem, Grekiem, czy kimkolwiek innym. Przez wiarę możesz stać się narodem Bożym, bo narodem Bożym jest Chrystus. A w Chrystusie są wszyscy ci, którzy wierzą. I odpowiedź Nowego Testamentu na pytanie, kto jest Bożym narodem, w pierwszej chwili jest nawet nie taka, że my Kościół jesteśmy. Niektórzy się kłócą, czy Izrael dalej jest Bożym narodem, czy Kościół go zastąpił, czy jakby kto. Tak naprawdę Nowy Testament mówi Chrystus. A kto jest Chrystusem, to jest tak jak ostatnio w jakimś kontekście to wspominałem, nie wiem czy kazania, to jest tak jak ta historia Jozłego, tak, pod Jerychem, który spotyka wodza wojska Pana i ma tendencję taką jak my wszyscy i go pyta, ty jesteś z nami czy jesteś z nimi? Tak, a on mówi, a ja z nikim nie jestem, ja jestem wodzem wojska Pana i to albo ty możesz być ze mną, albo oni mogą być ze mną, ale ja nie jestem z nikim. Bo Bóg nie jest ze mną, Bóg nie jest z nami albo z nimi, Bóg jest sam za siebie, a to my możemy być z Bogiem albo przeciwko Niemu. Więc Jezus jest Bożym narodem, a my przez wiarę stajemy się częścią tego Bożego narodu i jesteśmy. I jaki jest cel tego narodu? Tak jak czytamy tutaj, oto sługa, Chrystus oto sługa, którego wybrałem i on ogłosi narodom sprawiedliwe prawa i dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Więc my będąc w Chrystusie, który jest naszą sobotą, który jest naszym jubileuszem, który jest naszą świątynią, przez Niego my jesteśmy częścią tego wszystkiego. Jesteśmy ludem Bożym, który ma doprowadzić do tego, aby zwyciężyła sprawiedliwość, aby sprawiedliwość zatriumfowała, aby narody mogły pokładać nadzieję właśnie w imieniu Chrystusa. I oczywiście zawsze są dwa pytania. Po pierwsze, co to jest sprawiedliwość? I po drugie, jak ją wprowadzać? Tak? To są zawsze dwa takie kluczowe rzeczy. Więc Boża sprawiedliwość, kochani, Biblia mówi nam, że to jest troszczyć się o ubogiego, o sierotę, o wdowę, o tych, którzy nie są w stanie zatroszczyć się o siebie. Tak? O tych, którzy nie są w stanie zatroszczyć się o siebie, troszczy się Pan Bóg przez swój naród, przez Jego Boży naród. Zatroszczyć się o tych, którzy nie mogą. Wyprowadzić na wolność tych, którzy są zniewoleni. Ogłaszać ten jubileusz, który ogłaszał Chrystus. Sprawiać, aby ten jubileusz mógł funkcjonować. Darowane długi. I oczywiście nie chodzi tylko o długi fizyczne, ale wiemy, że Biblia robi wyraźny taką paralelę, że tymi naszymi finansowe długi to jest taka metafora odpuszczania winy, które mamy u ludzi. Tak? Największe długi, które ludzie u nas mają, to nie są te, kiedy od nas pożyczyli pieniędzy, ale największe długi, które my mamy u ludzi, które ludzie u nas mają, to są te nasze złe, to co tym, czym skrzywdziliśmy kogoś i tym, czym ktoś skrzywdził nas. To są te długi, które najtrudniej, których się nie da oddać wręcz czasami, tak? Tych długów często się nie da oddać, bo pewne rzeczy się wydarzyły i nikt nie ma takiej mocy, żeby pewne sytuacje odwrócić. Jedyna moc, która je może zmienić, to jest moc przebaczenia, darowania długów. Tak? I tą moc nosi każdy z nas. Każdy z nas może darować albo nie darować win ludzi, którzy nas skrzywdzili. Tak? I myślę, że to też Jezus miał na myśli, kiedy mówił do swoich apostołów, że co zwiążecie na ziemi będzie związane, a co rozwiążecie będzie rozwiązane. Nie miał na myśli takich właśnie, wiecie, liturgicznego odpuszczania win przez jakiś tam kastę kapłanów, ale mówił o każdym z nas. My możemy wiązać, my możemy rozwiązywać. Taką mamy moc w naszym osobistym życiu. Te winy, które są przeciwko nam. My możemy wypuszczać na wolność niewolników. W pewnym sensie, kiedy nie przebaczamy, to zniewalamy kogoś w swoim sercu. i pastwimy się nad nim. Kochani, to też jest coś takiego, że kiedy komuś nie przebaczymy, to tyle razy, ile razy w naszym umyśle go tam przetorturowaliśmy i co mu zrobiliśmy, to tylko my sami wiemy, co ta osoba przeszła, nie fizycznie, na szczęście często, ale w naszym wnętrzu jest w pewnym sensie naszym niewolnikiem, ale tak naprawdę to my jesteśmy niewolnikami siebie samych. Ale my możemy tych niewolników wypuścić. My możemy te długi darować. My możemy przywrócić sprawiedliwość. I to jest to, co Boży naród ma robić i czego Chrystus dał nam przykład. Tak? Chrystus poszedł przodem i dał nam przykład przebaczenia i usługiwania. I drugie pytanie, jak to zrobić? To mamy też wyraźne wskazówki tutaj w tym tekście. Nie będzie toczył sporów, nie będzie krzyczał. Nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu, tak naprawdę. Trzciny nadłamanej nie dołami i tlącego się knota nie dogasi. Czyli to, co jest już nadłamane, nie jesteśmy po to, żeby to dołamać do końca, żeby to zniszczyć do końca. To, co się kopci, nie jesteśmy po to, żeby to dogasić, nawet jak to jest niebezpieczne, tak? Bo tląca się lampka, my dzisiaj mamy prąd, ale gdybyśmy świecili sobie takimi lampkami, jak oni kiedyś, to kopcąca lampka szybko psuje atmosferę w tym dymem, zapachem, tak? I kopcąca lampka nie nadaje się tak naprawdę do tego, żeby jej używać. Nadłamana trzcina też się do niczego nie nadaje, bo pęknie i porani tego, kto spróbuje jej tam użyć do czegoś, ale to nie jest zadanie, żeby to dołamywać i dogaszać, ale to jest to, co Jezus, o czym znowu mówiliśmy bodajże w poprzednim tygodniu, kiedy Jezus mówi: weźcie na siebie moje jarzmo, tak? Weźcie na siebie moje jarzmo, 29 werset poprzedniego rozdziału. Tą pracę, którą on miał wykonywać. Jarzmo Chrystusa to jest ta praca Chrystusa, to jest bycie Bożym narodem, Boża praca. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. Tam czytaliśmy łagodności i pokory serca. A znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Także te rzeczy są związane ze sobą, kochani. W łagodności i w pokorze serca mamy czynić sprawiedliwość, a to będzie nas wprowadzać do soboty, do prawdziwej soboty. To da nam prawdziwe odpocznienie w naszym życiu. I chyba nic nie daje tak odpocznienia, jak właśnie te rzeczy, typu przebaczenie. Ani nieprzebaczenie potrafi zamęczyć. Przebaczenie wprowadza pokój i spokój w nasze serca. I mamy uczyć się od Chrystusa. Więc Kościół spotyka się w pierwszy dzień tygodnia po to, żeby zachęcać się do tego, żeby być Bożym narodem. Wiecie, pierwsi chrześcijanie, oczywiście ten poniedziałek, czy jakkolwiek oni go nazywali w starożytności, był dniem, zwykłym dniem pracy, tak? I Kościół najprawdopodobniej spotykał się o jakiejś dramatycznie wczesnej porze, idąc, nie wiem, 4 rano albo coś podobnego, żeby zanim rozpocznie się dzień pracy, być razem, łamać chleb razem, zachęcać się do tego, żeby być Bożym narodem dalej w ciągu tygodnia, tak? Aż do kolejnego spotkania, które być może miały miejsce kilkakrotnie w ciągu tygodnia. Ale niedziela nie jest nową sobotą. To jest taki błąd, który często popełniamy. Niedziela nie jest nową sobotą. Sobotą jest Jezus. Prawdziwą sobotą jest Jezus. Niedziela jest naszym pierwszym dniem tygodnia, w którym spotykamy się i zachęcamy się do tego, żeby w ciągu tego tygodnia być Bożym narodem, który będzie spełniał tą misję Chrystusa Bo to jak w tej piosence, co śpiewaliśmy, nie po to tu jesteśmy, tak jak Czarek wspominał, żeby się koncentrować na, tylko na tym, co ziemskie, znaczy ziemskie, może to jest złe słowo, ale co jest takie codzienne i na naszej pracy, na naszym przetrwaniu, na naszym funkcjonowaniu. To są ważne rzeczy i musimy o nie dbać, bo nikt inny o nie nie zadba. I Pan Bóg nam daje siły, żeby o nie dbać i pomaga nam tam, gdzie my nie możemy, ale żyjemy po coś więcej. Żyjemy, jeżeli jesteśmy Bożym narodem, to żyjemy po to, żeby tą Bożą misję prowadzić dalej. I naprawdę czasami niewiele trzeba, kochani. Czasami niewiele trzeba, żeby czynić sprawiedliwość, żeby zatroszczyć się o wdowę, sierotę, żeby zmienić ten świat. To może źle mówię, że wystarczy, ale ja w którymś momencie odkryłem dla siebie, że modlitwa no to jest coś, co wymaga i niewiele, i bardzo wiele jednocześnie, tak? Dlatego, że z jednej strony niewiele wymaga, bo nic nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy ani pieniędzy, ani wpływu, ani jakichś budynków, ani... No w zasadzie nic nie potrzebujemy do tego, żeby się modlić. Oprócz chęci i czasu, tak? Chęci i czasu. A modlitwa może zmieniać rzeczywistość, tak? W Dziejach Apostolskich, kiedy Kościół modlił się, to zły władca jako rezultat ich modlitwy został usunięty ze swojego tronu. Także modlitwa może zmieniać rzeczywistość w szerokim wymiarze. Też może wpływać na politykę, historię i wszystko inne. O tym uczy nas Biblia. I niewiele trzeba. Bo czasami myślimy sobie, zatroszczyć się o wdowę, sierotę można, ale to trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć jakieś możliwości, środki itd., itd. I czasami może nam się wydawać, że jesteśmy bezsilni. No bo co ja mam, tak? Niewiele mam, niewiele nas tu jest, niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Możemy zatroszczyć się o jakieś tam kilka osób albo od czasu do czasu o kogoś w jakiś sposób możemy się zatroszczyć. I chwała Panu Bogu za to, no ale nie jest to wpływ na nawet na to miasto, tak? To nie jest wpływ nawet na naszą taką najbliższą społeczność. Jakieś tam na pojedyncze osoby możemy mieć wpływ i chwała Bogu za to. Ale przez modlitwę możemy mieć wpływ na w zasadzie na cały świat. I to wpływ nie mniej realny niż ten właśnie fizyczny wpływ przez pomaganie. Ale chcemy mieć wpływ na to, co możemy, tak? I po to istniejemy, po to funkcjonujemy, po to żyjemy w tej sobocie, żeby właśnie móc. I sobota uczy nas wielu rzeczy. Pan Jezus uczy nas wielu rzeczy. Zaufania. Jeżeli tak popatrzeć, tak jak mówię, raz na 7 lat trzeba było cały rok odpuścić wszelką pracę, pozwolić, żeby Bóg wyhodował to, co wyhodował, a raz na 50 lat to były 2 lata po sobie. Bo rok jubileuszowy następował po roku sabatowym, trzeba było 2 lata nic nie robić na polu. Nie wiem, jak tam Adam, jakbyś 2 lata musiał odpuścić i 2 lata tylko siedział i patrzył, co tam Pan Bóg ci na polu hoduje. Myślę, że nie byłoby łatwo. Nie byłoby łatwo tak odpuścić, ale tak Izraelici mieli robić, mieli odpuścić, mieli cały rok po prostu nie dotykać, nie ruszać, nie sadzić, nie pielić, nie wiem, nie orać, popatrzeć, co Bóg uczyni i Bóg obiecywał, że da im tyle samo albo i więcej niż wtedy, kiedy sami się o to wszystko troszczyli. Także sobota uczy nas wielu rzeczy, ale tak jak mówię, nie mylmy soboty z niedzielą, bo to są dwie różne rzeczy. Sobota jest czymś większym, ważniejszym. Jezus jest Panem soboty, sam jest sobotą. Jest tym, który wprowadza nas właśnie w zaufanie, odpoczynek i działanie jako Boży naród. Także amen.